Zapraszamy tutaj do nas na scenę panią Małgorzatę Kornacką, panią Ewę Ligman i państwa Grzybowskich. Czy są z nami, bo nie widzę ich w pierwszym rzędzie? Czy państwo Grzybowscy są? Tak, dotrą do nas. Tak pomyślimy, że kanapa będzie dla państwa. Tutaj zapraszam na te dwa fotele panie, państwa. I niektórzy z państwa zdecydowali się zadać pytanie. To będzie takie spotkanie. Tutaj zapraszam. Aha, panie. Panie, pan dołączy, pan mąż dołączy. Super. Więc jest kilka pytań od naszych uczestników. Mikrofony. Jest jeden mikrofon, Damian pomoże z mikrofonami, chyba tam w rogu. I tutaj poproszę o mikrofon. Dobra, idzie mąż. Super. I te pytania są bardzo różne. Myślę, że trudno przewidzieć, jak ta rozmowa będzie wyglądała, ale zostały skierowane do konkretnych osób, przynajmniej niektóre, więc będę może wtedy oddawała głos tej osobie, o którą nasz uczestnik czy uczestniczka prosiła, ale oczywiście z taką myślą, że jeżeli ktoś z państwa by chciał coś dopowiedzieć, podzielić się czymś od siebie, to prosimy wtedy też dołączyć, coś dopowiedzieć, skomentować. I trudno było jakąś taką kolejność tutaj wybrać, ale taka się nasunęła, mi przynajmniej, przed tutaj naszym spotkaniem, więc jeszcze pamiętając spotkanie z państwem, którzy byliście ostatni, tacy radośni, byliście takim dobrym obrazem tytułu waszej prelekcji Szczęśliwe małżeństwo, które zaufało panu. Ta radość, szczęście biło od was, zarażamy się. No i takie pytanie, kto był dla państwa świadkiem? Kto was nauczył tego zaufania do Pana Boga? Czy zechcecie się tym podzielić w jakiś sposób? Ktoś?
Się ustali słynowercy z żoną.
Zobaczymy, czy się zgadzamy. Dziecko ma inne zdanie, na chwilę do mamy.
Tak. Wiem, kto będzie mówił.
Nie, może zamienimy się tym razem. Tak. Świadkiem, naszym świadkiem...
Taki tytuł był Szczęśliwe małżeństwo, które zaufało Panu. Kto was nauczył ufać Panu? Jak wy to robicie?
Żona mnie nauczyła, a teraz sobie poszła. No.
To proszę o tym więcej opowiedzieć.
Nie, myślę, że to był proces. Myślę, że to był proces. To nie było tak, że to się nagle tak stało, że... My nie mamy takiego historii, tak jak tutaj państwo się wysłowili, Amaro, że nagle się nawróciliśmy. My, można powiedzieć, wywodzimy się z katolickich rodzin, aczkolwiek bardziej to było bardziej tacy pobożni niż wierzący, że trzeba do kościoła chodzić w niedzielę, nie do końca wiadomo dlaczego, ale trzeba. I taki nasz proces rozpoczął się już we wspólnocie Ruchu Czysty Serc, tam się razem troszeczkę się poznaliśmy z żoną, zaczęliśmy się formować i to był taki proces, kiedy my razem wzrastaliśmy. Też się chcieliśmy uczyć się od innych, którzy mają podobną drogę, więc szukaliśmy jakichś wspaniałych małżeństw. Na przykład państwa Jadwigę i pana Jacka Polikowskich bardzo, bardzo serdecznie tu witamy i dziękujemy im za to, że Pan Bóg postawił ich na naszej drodze, że mogliśmy od nich czerpać też innych małżeństw. I to jest taka droga, tak, że i potykamy się i wiecie, bo my tak pięknie mówiliśmy te świadectwo tak radośnie, ale to też nie jest zawsze tak, że my tacy jesteśmy uśmiechnięci. Czasem nie jesteśmy, raz na jakiś czas się zdarzy, jak śpimy, wtedy się nie uśmiechamy. Ale też na przykład ten moment takiej choroby, to był też taki moment przewartościowania tego wszystkiego. Właśnie, że nie ma co opierać, to było dla nas ważne, że nie ma opierać, nasze szczęście nie powinno się opierać na tym, co jest ulotne. Jeśli będziemy opierać szczęście na zdrowiu, nawet na mojej żonie, która też, ja chcę, żeby żyć z nią do 100 lat, a nie wiem, ile Pan Bóg pozwoli, żebyśmy żyli razem, czy na innych rzeczach, na pieniądzach, na pracy, na jakichś, nie wiem, pozycji w społeczeństwie. Jeśli na tym będziemy budować szczęście, to jest bardzo, bardzo ulotne. Więc zdaliśmy sobie sprawę, że jedyne, na czym możemy budować, to właśnie na Panu Bogu. I ta choroba bardzo nam to pokazała, że my mieliśmy gdzieś tą wizję właśnie naszego rodzicielstwa, naszej też rodziny, jak to dokładnie ma wyglądać. Jednak Pan pokazał, że zupełnie inna droga. Ja tu korzystając, że nie ma mojej żony, to też króciutko się podzielało o ojcostwie. Właśnie to też dla mnie był taki moment, dla mnie osobiście jako mężczyzna, był taki moment nowego całkowicie spojrzenia na moje dotychczasowe życie. No bo ja wiedziałem jakby, że chcę mieć wspaniałe małżeństwo. Bardzo długo modliłem się o moją żonę. Moja żona się nie modliła, więc ma co ma. Oczywiście żartuję. Żartuję. Oboje się modliliśmy. Mam nadzieję, że do świętego Józefa, więc bardzo serdecznie wam polecamy. Ale dziś to jest zawsze takie ojcostwo dla mnie było takim... To musi być coś niesamowitego właśnie. To był taki moment, kiedy ja też gdzieś widziałem, gdzieś w mojej relacji z moim tatą wielu rzeczy brakowało, więc ja chciałem być zupełnie innym ojcem. No i moment, kiedy właśnie było takie, jak mówiliśmy wcześniej właśnie na naszym wystąpieniu, takie zderzenia się z zupełnie nową rzeczywistością. I co dalej, tak? No miałem pewną wizję, naukę, uczenie mojego syna, okazuje się, że to jest nie to. I nagle zdałem sobie sprawę, Pan przyszedł do mnie z odpowiedzią, że to nie ja mam dostosować mojego syna do mojego ojcostwa, tylko to ja moje ojcostwo powinien dostosować do mojego syna. I to był taki moment zrozumienia, że te wszystkie ograniczenia, które są w mojej głowie, to są właśnie w mojej głowie, o tak. Te wszystkie ograniczenia, które myślałem, one są w mojej głowie i jakby nic nie stoi nam na przeszkodzie, żeby móc się realizować jako ojciec i mój syn, żeby był szczęśliwy. Mam nadzieję, że jest szczęśliwy i jakoś zdaje radę. Więc to też właśnie pokazało, że właśnie to Pan Bóg nam dawał wiele odpowiedzi na wiele pytań i przeprowadzał nas pewne sytuacje. Ja długo mógłbym gadać o takich sytuacjach, gdzie Pan Bóg po prostu nam pokazywał, w którą stronę mamy iść, komu mamy zaufać. Takie malutkie kropeczki, takie stopnie, które cały czas nas przybliżały do Niego. I to, co myślę dla nas najważniejsze, jest to, że byliśmy w tym we dwoje z żoną. Że to też było przed chwilą świadectwo, że mamy tą łaskę, że oboje jesteśmy wierzący, mamy podobne wartości, że nie musimy się przeciągać w tę którą stronę. Jeśli któryś z nas ma jakiś gorszy czas, to Pan Bóg daje łaskę drugiej osobie i ona podźwiga ją do góry i tak nawzajem się wspieramy. To jest piękne właśnie, że nawzajem sobie możemy towarzyszyć, nawzajem też możemy się motywować. To często też tak wygląda, że jak widzimy, że któryś z nas już jest jakieś niemiłe, nieuprzejme, to jest może czas do spowiedzi, droga żono, może byś się przeszła, bo to ktoś czuje, że tutaj już nie bardzo, tutaj coś tutaj, tam. No i faktycznie że to działa i to jest właśnie też niesamowite. Nie ma takiego jednego punktu, który mógłbym po prostu powiedzieć. To jest jakby proces i jakby ciągłe otwieranie się na Pana Boga.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Dziękujemy. Jeszcze mam nadzieję, że zdążymy wrócić z pytaniem tutaj do Państwa, bo jest tych pytań więcej. Może się nie na wszystkie uda zdobyć odpowiedzi. Pomyślimy potem, w jakiej innej formie mogliby ci zainteresowani te odpowiedzi dostać. Ale na ten moment do pani Małgorzaty Kornackiej taka refleksja z prośbą o komentarz. Tutaj jeden z uczestników napisał tak. Autor kilku bożych poradników, Arkadiusz Łodziewski, zauważa, że w naszym życiu niepośrednią rolę odgrywa przeciwnik Boga, którego on nazywa łajzą rogatą. To jemu zależy, byśmy źle o sobie myśleli, mówili, wpadali w pułapki, zaliczali doły. On chce popsuć Boży plan. Czyli tak do tego, co usłyszeliśmy w czasie wykładu, prośba może o dopowiedzenie, komentarz. Czy ta świadomość może nam pomóc w omijaniu tych pułapek?
Myślę, że zdecydowanie tak. Ja, no tak, jak sobie pomyślimy, no bo wróćmy do słów Piłata, nie? Czy, cóż to jest prawda? No cóż to jest prawda? A Pan Jezus mówi, że On jest prawdą. Jak szukałam sobie definicji prawdy, to prawda to jest to, co jest zgodne z rzeczywistością. Tak? Czy na przykład, jeżeli załóżmy, że ja mam cukrzycę, ale ja nie czuję, że mam cukrzycę, jestem przekonana, że nie mam cukrzycy, to czy ja ją mam, czy ja jej nie mam? Badania mówią, że mam. Więc mogę myśleć, że jej nie mam, mogę nie czuć, że ją mam, ale fakty będą pokazywać, że ja ją mam. Czyli to, co jest zgodne z rzeczywistością, jest prawdą. I teraz przypomnijcie sobie walec. Przypomnijcie sobie, że patrzycie na przedmiot i widzicie koło. I druga strona patrzy na ten przedmiot i widzi prostokąt. I wszyscy mamy rację, ale nie całą. Bo to, na co naprawdę patrzymy, widzi Bóg. On widzi z każdej perspektywy i jeszcze do tego ma swoją, której my nie znamy. I teraz ta perspektywa to jest prawdziwa perspektywa. On widzi tak, jak jest naprawdę, to, co jest naprawdę. No więc jeśli Bóg jest prawdą, widzi prawdę, widzi tak, jak jest, no właśnie, ale mamy też pewnego przeciwnika, który jest nazwany ojcem kłamstwa. Kłamstwo To jest nieprawda, to jest zniekształcenie prawdy. Zobaczcie, kiedy ulegamy pułapkom, tym, o których mówiłam, na przykład ta pułapka wszystko albo nic, kiedy myślimy, że wszystko jest do niczego, to ta pułapka odbiera nam motywację, odbiera nam wiarę, pozbawia nas nadziei. A komu na tym zależy? Żebyśmy tak myśleli, żebyśmy tak widzieli siebie, innych, żebyśmy nie podejmowali działania. Miłość to jest działanie. Miłość to jest działanie. Ja działam, ja służę, ja kocham. Służę czyjemuś dobru. Zobaczcie, spowiadamy się z grzechu zaniedbania. Z tego, że czegoś nie zrobiłam, to też jest coś złego. Jeżeli zaniedbuję miłość, to też jest coś złego. Więc miłość to jest działanie. Jeśli ja tkwię w pułapce, wycofuję się z działania. Nie opłaca mi się cokolwiek robić, bo myślę sobie, że to nie ma sensu. Tak? Czyli jak wierzę w tą pułapkę, to przestaję kochać. A jak przestaję kochać, no to staję się osobą samotną, nieszczęśliwą i tak dalej. Czyli komuś zależy na tym, żebyśmy wierzyli w te pułapki. Żebyśmy wpadali w te pułapki. Żebyśmy w nich tkwili. No bo to jest kłamstwo. I chodzi o to, żeby właśnie otrzepać się z tego sposobu myślenia i pamiętać, że Bóg wie lepiej, że Pan Bóg wie lepiej. Że On widzi tak, jak jest naprawdę. Ja widzę tylko kawałek. I to jest oczywiście złudzenie, bo jestem przekonana, że widzę koło. No bo widzę koło, bo to jest koło. I ja nigdy nie zaprzeczam. Kiedy siadają małżonkowie w gabinecie, to mam taką zasadę, że daję kartki każdemu z nich i mówię tak. Kto pierwszy mówi, ten drugi słucha i notuje. Ja mówię, bo ja muszę zobaczyć w ogóle, z czym mam do czynienia. A potem zamieniacie się rolami. Ten, który mówił, słucha i notuje. Jak chce coś dopowiedzieć, to sobie notuje. A ten drugi mówi. I dzięki temu ja już na pierwszej sesji mam bardzo ciekawy obraz, bo ja mam dwie perspektywy. I ja wtedy sobie myślę, nie kto ma rację, no bo wiadomo, że każdy tylko nie całą. Bo jeden ma koło, drugi prostokąt, nie? Tylko ja sobie myślę, jak wygląda to koło, jak wygląda ten prostokąt, jak oni razem tworzą całość, o co tutaj w ogóle chodzi. I jeszcze się pytam, jak to jeszcze widzi Pan Bóg, nie? Panie Boże, jakie jest rozwiązanie? Jak podejść do tej zagadki? No właśnie, bo Bóg widzi tak, jak jest naprawdę. Także zdecydowanie tak, zgadzam się z tą interpretacją.
Bardzo dziękujemy.
Tak, dobra.
Do pani Ewy Ligman pytanie, no taki trochę trudniejszy kaliber tych pytań tutaj mi się pojawia. Bardzo ważne dla wielu osób. Te pytania nawet podwójnie się pojawiły. Czy ukrywać przed chorym jego poważny stan? Tak od razu, konkretnie zapraszam. Bardzo to. Ja przeczytam może dwa pytania, bo one na pewno jakoś będą się wiązać. Czyli czy ukrywać przed chorym jego poważny stan? Jak rozmawiać z osobą, która umiera?
To jest chyba zemsta za ten poranek. Tutaj parę osób do mnie podchodziło, jak tak można o 9 rano. Ja z kolei wieczorami słabo funkcjonuję, także jest 1-1. Słuchajcie, trochę Małgosia mi pomogła. Kłamstwo i prawda. Czy ukrywać przed chorym, czy nie ukrywać? Jest taka zmowa milczenia w rodzinach bardzo często. Taka sytuacja, którą nawet chyba ksiądz Kaczkowski przytaczał, która też jest nam znana, że osoba, która jest umierająca, prosi personel medyczny, żeby nic nie mówić rodzinie, bo się załamie, podczas gdy rodzina prosi o to samo, żeby nie mówić umierającej osobie, bo się załamie. A ten ostatni czas chcielibyśmy jednak, żeby właśnie, co byśmy chcieli. I to jest trochę tak, że my nie wiemy zazwyczaj, czego się boimy w tym wszystkim, w procesie umierania. I ten balon rośnie, a my oddalamy się od siebie. I potem właśnie ja mam ten może przywilej, że jestem często na cmentarzu i tam razem z tymi łzami, z już tą prawdą, ludzie mówią o tym, że przecież mogli powiedzieć coś. Ale to jest wszystko takie trudne, więc ja mam zawsze taki w sercu, no właśnie, chyba też tą pokorę, o której rozmawiałam też z jednym z panów, za co bardzo dziękuję, że ja nie chcę oceniać tego, czy ktoś dobrze poprowadził tę historię, czy nie. Są ludzie, którzy nie chcą tego wiedzieć i my też nie możemy zgwałcić tej osoby jakąś informacją. Ale to nie jest tak, że my tego nie czujemy, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. Wszyscy o tym wiemy. Tylko, że na te relacje, zwłaszcza na ostatnim etapie, no my pracujemy na całe nasze życie. Jeżeli my nie uczyliśmy się rozmawiania w trudnych sytuacjach, to nadrobić ten bagaż i to wszystko, co jest zamiecione pod dywan, to są te wszystkie historie ludzi, którzy z tym wynikiem w ręku zostają na korytarzu pustym. I teraz to, co spychaliśmy pod dywan, nagle wybuchło. To nie tak, że to było odłożone sobie na naszą, w cudzysłowie, spokojną przyszłość. To właśnie ta przyszłość wtedy jest. To nie jest sama ta informacja, która nas zabija, tylko ten cały bagaż niezałatwionych spraw. I tutaj myślę, że też potrzebna jest cisza, dużo takiej czułości i wyrozumiałości i zrozumienia, że każdy przez bramę śmierci przechodzi sam. Ja myślę, że tutaj, zwłaszcza na kongresie małżeństw, to jest trudne. Tutaj ja sama jestem oczarowana historiami małżeństw, taką jednością, bliskością, bo ja już odkryłam swoje zboczenie zawodowe, bo najczęściej mam do czynienia z trudnymi historiami. Więc cieszę się, to dla mnie też jest czas takiego wzrastania, nawracania. I zwłaszcza to musi być trudne, że jest taki obszar życia, którym człowiek zostaje zupełnie sam, a jednocześnie musimy zrozumieć, pandemia nam to pomogła, że nam się wydaje, że my przy kimś jesteśmy. Nie mamy pojęcia, ile dzieci jest osieroconych w domu, który jest kompletny. Bo rodzice są fizycznie w domu, ale obok nie są kompletnie. Są w swoim świecie, w swoich obowiązkach, w swoich troskach, problemach, w smartfonach. Dziecko jest osierocone. Ma rodziców świadomych, często religijnych. I tak jest ze śmiercią, że nam się wydaje, że my siedząc obok tej osoby, trzymając ją za rękę, my ją wspieramy. To jeszcze jest za mało. Czasami można być daleko, tak jak są zakony kontemplacyjne. Ktoś się decyduje na jakąś taką odległość, ale to nie oznacza, że rezygnuje z relacji. Tu też miałam taką rozmowę z osobą właśnie, która się martwi o tym, że o to, że no nie znajdzie tej bliskości z osobą, która wie, że umiera, a jest jej bardzo bliska. No to jest trudna droga. Ale to jest znowu to, o czym tutaj chyba rozmawiamy, że to Pan Bóg pisze ostatecznie historię tego życia. I my już nie rozegramy tej tajemnicy. I już też kilka osób obdarowałam moim ulubionym cytatem świętej pamięci jezuity ojca Piotra Deczewskiego, o którym wspominałam rano. On mówi, jak nie możesz mówić człowiekowi o Bogu, to mów Bogu o tym człowieku. Nic więcej. A to jest bardzo dużo. Ja osobiście wkurzyłabym się, gdyby ktoś mnie okłamał w takiej sytuacji. Więc jeżeli ktoś z was będzie miał taką okazję, żeby mi przekazać tę informację, to macie ten... Właśnie nawet już zwalniam was z jakiejś obawy, będę wam wdzięczna. Chociaż my się boimy też... Widziałam kogoś, jeżeli ta osoba jest na sali, to by się z nią spotkała. Jest taka przypowieść w tej mojej książce pod tytułem Papierosy. O tym, że my nie potrafimy, to jest dla mnie właśnie taki charyzmat ojca, mężczyzny, przyjąć tych oceanu żygów, które się wyleje wtedy z tej osoby, kiedy ona przyjmuje informację, na którą nie jest gotowa. Dla mnie to jest brawurowe, kiedy my mówimy sobie prawdę prosto w oczy, jakby przekuwamy pęcherz, wylatuje ropa. Nie? I na to my w dzisiejszym świecie nie jesteśmy gotowi. Ma być wszystko miłe, sympatyczne, a żeby było uzdrowienie, to musi najpierw to wszystko się oczyścić, ta nasza rana. I ta historia pod tytułem Papierosy o tym mówi. I ja czasami już puentując, mam na takich slajdach, jak rozmawiam czy z więźniami właśnie, czy ze studentami medycyny, informacje, jak wam się wydaje, co trzeba osiągnąć w życiu, kiedy usłyszymy ostateczną diagnozę, powiedzieć o, w samą porę. Czy w ogóle to jest możliwe? Kiedyś w szkole zapytałam w podstawówce dzieci, pytanie abstrakcyjne, dzieci je lubią. Ile trzeba żyć, żeby nasze życie było spełnione, zanim w ogóle mówimy o śmierci? A siedzi taki dzieciak, 7 lat w pierwszym rzędzie, nie wiem skąd to wziął, pewnie z domu, noga na nogę. Życie zaczyna się po 40. Więc właśnie myślę, że pewnego dystansu nam brakuje, jakiejś takiej pogody ducha i tego życia tu i teraz, bo my nie wiemy, ile nam pozostało czasu. Może nasze życie się rozpocznie po 40, tego życzę wszystkim, a jeśli nie, no to żeby właśnie żyć w taki sposób, że nawet jeżeli dzisiaj Pan Jezus zaprosi nas do siebie, to, żeby powiedzieć w samą porę.
Dziękuję. A ja bym prosiła jeszcze na chwilę. Żeby pani Ewa jeszcze tylko chwilkę przy mikrofonie pozostała, bo to takie pytanie kończące ten wątek od dwóch osób, bo na dwóch karteczkach było. W jaki sposób pocieszać przyjaciela, kogoś bliskiego, który stracił kogoś bliskiego? Może jeszcze tutaj jakaś myśl?
No to króciutko. Wiem, że tutaj słyszałam, że się popłakaliście, co po niektórzy. To dobrze. W ogóle łzy mężczyzny to jest dla mnie największy taki obraz faceta. Jak ja swoich mężczyzn ważnych w moim życiu widziałam, że oni się wzruszyli, to ja tej chwili nie zapomnę nigdy. Dla mnie to był moment, uderzenie w serce mężczyzny, to waleczne serce. To jakaś taka wielka siła, to nie słabość wcale. Wielka siła. Odwaga. A jak pocieszyć? Znowu słuchajcie, my mamy taki świat sprawczy. Teraz ja bym miała taką złotą radę, znaczy jaka to pycha jest. Mój przyjaciel płacze, to ja właśnie teraz kombinuję, mam problem, bo ja nie mam takiej złotej rady, ale ja powinnam mieć taką złotą radę dla tego kogoś, a już w ogóle nie jestem wytrwały w długiej drodze, bo niestety żałoba to jest długa droga. Po ciemku. I brakuje nam takich tutaj wytrawnych maratończyków, ale ja, to jest długi temat, więc króciutko, zawsze mówię tak, jeżeli ktoś z was kiedykolwiek płakał do poduszki, poczuł ulgę potem, a ona nic mądrego nie powiedziała.
Dziękujemy. Przeczytam nawet właściwie tak, takie zagadnienie bez wskazania i może komuś z państwa pierwszemu przyjdzie do głowy powiedzieć coś w tej kwestii. Niepłodność. Problem czy błogosławieństwo? Tak zostało postawione. Niepłodność. Problem czy błogosławieństwo?
Pozwolę sobie przed panią wyjść. To wszystko zależy, jak na to spojrzymy właśnie, bo na wszystkie sytuacje w życiu możemy patrzeć w dwie strony. Że patrzeć, że to coś się wydarzyło złego, i to już jest koniec i już nic nie będzie z tego dobrego, a właśnie patrzeć na, czy to jest początek czegoś nowego. Tak? I oczywiście każda sytuacja jest trudna i niepłodność też na pewno jest bardzo trudna. Ja tego osobiście nie doświadczyłem, ale spotkaliśmy się z takimi sytuacjami w naszej posłudze. I to jest właśnie pytanie, czy ja dostaję diagnozę niepłodność, jakąkolwiek inną i koniec, to jest koniec mojego świata, czy właśnie oddaję to Panu Bogu i mówię, Panie Boże, dlaczego ty dopuściłeś to w mojej sytuacji? Co się ma wydarzyć? Tak? Czy może przyjść też taki okres taki żałoby, właśnie złości, że mi, nie wiem, nie będzie mi to dane, a mogę powiedzieć, Panie Boże, ty zacznij w tym działać i zacznij coś z tym robić. I zobaczcie, że my tak bardzo, bardzo, bardzo chcemy poczuć, doświadczyć tego macierzyństwa, ojcostwa, ale też jest mnóstwo dzieci na świecie, które chcą doświadczyć rodzicielstwa. I to też często myślimy, że my mamy właśnie swój plan na swoje życie, a często Pan Bóg wie lepiej, tak? Że możemy być po prostu albo rodzicami duchowymi, albo może zdecydować się na adopcję po prostu. Że to nie znaczy, że rodzicem jest tylko ten, kto urodzi dziecko, tak? Kobieta, kto urodzi, ojciec, który spłodził, ale po prostu można być dużo, dużo lepszym rodzicem, tatusiem czy mamusią po prostu dla jakiegoś dziecka, które tej miłości potrzebuje, więc to wszystko zależy, jak na to będziemy patrzeć, jeśli możemy na to właśnie patrzeć. I to wszystko zależy naszego nastawienia. I to wyszliśmy od tematu niepłodności, ale to też my troszeczkę mówiliśmy w naszej części właśnie, że na wszystkie inne rzeczy możemy patrzeć, to jest koniec. I ja tak sobie tego życia nie zaplanowałem i ja na to się nie pisałem. I ja tak nie chcę, może właśnie oddać to Panu Bogu. Panie Boże, tak jak nasza fundacja ma w tytule Ster na miłość. Wszyscy się pytają, Sterna? Co to za miłość? Sterna. A to jest Ster na miłość. I czasem właśnie warto oddać Panu Bogu ten swój ster swojego życia. Że nam się wydaje, że my wiemy lepiej. My lepiej sobie zaplanowaliśmy nasze małżeństwo. Lepiej zaplanowaliśmy sobie nasze rodzicielstwo. ale Pan Bóg jest jakby nieskończony w czasie. Po prostu ja nie umiem tego sobie wyobrazić, w ogóle nie umiem tego opisać, także Pan Bóg jest wszędzie, w każdym momencie, widzi dużo dalej, dużo lepiej. Już dawno nas sobie zaplanował, zanim my się pojawiliśmy w tym świecie, więc On dobrze wie, co dla nas jest dobre. Warto, żebyśmy Mu jak najmniej przeszkadzali w tym i jak najlepiej właśnie starali się z Nim współpracować i też właśnie na to patrzeć, że ja mogę się skupić tylko na swoim nieszczęściu, a mogę właśnie z tego wyprowadzić dobro. I też mogę świadczyć tym innym osobom. I też my na przykład mocno doświadczamy to, jeśli chodzi właśnie o doświadczenie choroby naszych dzieci, bo jakby każda choroba dziecka jest inna i jest trudna i są mnóstwo różnych dramatów. Naprawdę Pan Bóg nam, naprawdę my w tym, nazwijmy to w takim nieszczęściu, naprawdę mamy dużo błogosławieństwa, dużo szczęścia, ale przez to właśnie, że my w jakiś sposób przepracowaliśmy to z Panem Bogiem, możemy też świadczyć innym osobom i pokazać, że to nie jest koniec tak naprawdę. I też właśnie może ty w swoim życiu zastanawiasz się, że to jest twój koniec, a może ty uda ci się to przepracować i być świadkiem dla kogoś innego, że może za 5-10 lat komuś pomożesz, a może nawet nie wiesz o tym, że ktoś się zainspiruje tym, jak ty sobie z tym poradziłeś, albo jak pięknie sobie radzisz. Właśnie też szczególnie w tym temacie rodzicielstwa. Tak jak możesz być wspaniałym rodzicem, możesz być wspaniałą mamą, wspaniałym tatą, nawet nie mając fizycznie swoich dzieci. Może być dużo, dużo lepszym duchowym rodzicem.
Dziękujemy bardzo. Bardzo konkretne pytanie do pani Małgorzaty na karteczce mam. Może to będzie jakaś pomoc szerzej w podobnych problemach dla innych rodziców, takich już starszych dzieci, bo niekoniecznie tu chodzi o wiek. Co powie pani rodzicom syna, który ma 18 lat, przeżywa depresję, leczy się farmakologicznie, jest pod opieką psychologa, ale nie ma postępów od 3 lat aż. Nie chce chodzić do szkoły, w poprzednim roku miał nauczanie indywidualne. Prośba o słowo nadziei. Taka nadzieja, kiedy coś się tu nie udaje, jest trudno z takim dzieckiem dorosłym.
Cierpienie dziecka to chyba coś najtrudniejszego. Patrzeć, jak nasze dziecko cierpi i jak z naszej perspektywy nie możemy mu pomóc. Myślę sobie, że tak naprawdę potrzebowałabym czegoś więcej wiedzieć o tej sytuacji, o tym dziecku, o tym młodym człowieku. Często jest tak, że to jest też to, o czym ty, Ewa, mówiłaś, że my tak naprawdę uczymy się kochać. Uczymy się kochać w małżeństwie, ale też uczymy się kochać jako rodzice. Uczymy się być mamą, uczymy się być tatą. I nie zawsze nam ta miłość wychodzi. I popełniamy błędy. I często jest tak, że te nasze błędy są brzemienne w skutkach. I teraz, żeby coś wyleczyć, to trzeba dobrze postawić diagnozę po to, żeby dobrze dobrać metody leczenia. I bywa tak, że w modelu depresji, czyli takim modelu, który pokazuje, skąd się bierze depresja, często jest tak, że gdzieś w dzieciństwie naszym zdarzają się takie sytuacje, które nas ranią. I one powodują, że w dzieciństwie nabywamy przekonania, które nas... negatywne przekonania na swój temat, na temat innych ludzi. I one są takie uśpione. I potem przychodzi jakaś trudna sytuacja w życiu i te przekonania wychodzą. No i rozumiem, że w życiu tego człowieka młodego, tego syna, zdarzyły się takie sytuacje w dzieciństwie, w których on nabył te przekonania. I trzeba by było zobaczyć. Bo może tak się stało, że może ty jako mama albo ty jako tata, może nie chciałeś źle, może dałeś jakiś neutralny komunikat, że po prostu starałeś się wychować dziecko, a mogło się tak zdarzyć, bo 1/10 z nas to są ludzie wysoko wrażliwi, czyli tacy, którzy mają bardzo szczególny typ układu nerwowego. Długo przetwarzają różne rzeczy, reagują i inni mogą powiedzieć nieadekwatnie, za bardzo. No ale to nie jest kwestia wyboru. Taki układ nerwowy to nie jest kwestia wyboru, to nie jest kwestia decyzji. Decyduje się, że będę miała taki układ nerwowy. Nie. I ten układ nerwowy to nie jest ani nasza zasługa, ani nasza wina. On też daje potencjał. Taki układ nerwowy o takiej wysokiej wrażliwości sprawia, że też my jesteśmy wrażliwi na innych. Ale potrzebujemy się nauczyć obsługiwać ten układ nerwowy. I teraz osoba z takim typem układu nerwowego może na przykład dużo mocniej, dużo silniej odbierać komunikaty, które same w sobie nie są niczym złym. Ale ta osoba może je tak odbierać poprzez swoją wysoką wrażliwość. Więc ja bym tutaj zachęciła do tego, żeby zastanowić się nad tym, czy może ja jako mama albo ja jako tata, nie w złej woli, tylko po prostu w jakiejś nieumiejętności, a może w pośpiechu. Może padały gdzieś jakieś słowa, albo brakowało jakichś gestów, albo pojawiały się niewłaściwe gesty, które spowodowały, że program mojego dziecka zaczął kształtować się właśnie w taki sposób. Czyli co ja jako mama, co ja jako tata mogę zrobić, żeby to naprawić? Taką wielką inspiracją jest dla mnie Tomek Zieliński, który pracuje... Kojarzycie? Kto na sali kojarzy Tomka Zielińskiego, ręka do góry? To zachęcam wszystkie osoby, które nie kojarzą, żeby zaczęły kojarzyć. Czyli jako zadanie domowe bardzo proszę sobie go znaleźć w internecie. Tomek Zieliński, niesamowity człowiek, który pracuje z młodzieżą po próbach samobójczych i prowadzi warsztaty dla rodziców. Warsztaty noszą tytuł Wszystko wiedzący, słodko pierdzący rodzic. Bardzo dobre warsztaty. I Tomek uczy, jak zacząć rozmawiać z dzieckiem, jak spowodować, żeby dziecko do nas zaczęło mówić. I to jest też to, o czym ty, Ewa, mówiłaś właśnie o tym, że Tomek mówi o mentalności rodzica z nadmiski. Kiedy dziecko pierwszy raz wymiotuje, to my nie patrzymy, czy ono nas ubrudzi, czy nie, tak? Tylko bierzemy miskę, przytrzymujemy dziecko, pomagamy, patrzymy, tak, czy wszystko jest okej, żeby mu się nic złego nie stało, żeby się nie zadławił. Ale przychodzi taki czas, kiedy u nastolatka przebudowuje się mózg. To się fachowo nazywa mielinizacja. Mózg się przebudowuje i wtedy te osoby, które widziały taką bajkę, w głowie się nie mieści, ona świetnie pokazuje, jakie tam zmiany następują w głowie. I teraz to się dzieje w głowie też naszych nastolatków. I chodzi o to, że pewne rzeczy, pewne wspomnienia trudne, traumy, które były niewypowiedziane, z którymi się z nikim nie podzieliliśmy wcześniej, one wybijają. I tak naprawdę młody człowiek potrzebuje opowiedzieć o tym, bo zdrowie psychiczne odzyskujemy w bezpiecznej relacji. A bezpieczna relacja to taka, w której możemy być sobą, w której nie musimy udawać, w której możemy powiedzieć, co nas boli. I to sprawia, że odzyskujemy zdrowie. I teraz taki nastolatek najlepiej jakby znalazł tą bezpieczną relację z którymś z rodziców, najlepiej z obojgiem. Jeśli to jest niemożliwe, to trzeba się tego nauczyć. Tomek Zieliński tego uczy. Jak sprawić, jak naprawić pewne rzeczy, jak odzyskać tą mentalność rodzica, który w momencie, kiedy dziecko przychodzi i nam zaczyna wyrzygiwać różne rzeczy, my umiemy być tym rodzicem z miską. Nie po to, żeby dać sobą pomiatać, tylko po to, żeby to dziecko mogło wyrzucić to wszystko, co w sobie nosi, tak jak umie. Ono potem za to przeprosi, ono nam potem za to podziękuje. Ale w tym momencie, żeby miłość, żeby gotowość do tego, żeby służyć dziecku była ważniejsza. Warto tutaj zobaczyć, bo pewne rzeczy naprawdę wynikają nie z naszej złej woli, tylko z naszej nieumiejętności. I taki kryzys, który dziecko przechodzi, może być szansą. Warto zobaczyć, tak, co ja mogę zrobić jako rodzic. Jak mogę nauczyć się słuchać moje dziecko. Tak, żeby mogło mi opowiedzieć o tym, co jest dla niego trudne. Warto przeprosić za nasze błędy. Pojednanie jest bardzo ważne w każdym względzie. I bywa tak, polecam też książkę Nastolatek a depresja. Bardzo dobra książka, która właśnie pokazuje też różne narzędzia, daje jak pracować z dzieckiem, jak mu pomóc. Bywa też tak, że jeżeli depresja trwa 3 lata, to warto się też zastanowić, czy też nie jest tak, że te objawy depresji utrzymują się dlatego, że z jakiegoś powodu dziecku się to opłaca? Jak może mu się to opłacać? A mianowicie tak, że może tak być, nie mówię, że tak jest, że jest jakiś konflikt między rodzicami i ta choroba dziecka powoduje, że rodzice skupieni są na nim i to małżeństwo trwa. Chociażby z tego powodu, no, że nie muszą się kłócić, bo muszą się skoncentrować na nim. Więc bywa tak, że różne choroby dzieci są tak naprawdę, utrzymują homeostazę rodziny, żeby ona się nie rozpadła. I wtedy trzeba rodziców wysłać na terapię małżeńską, po to, żeby dziecko nie musiało mieć w cudzysłowie objawów. To nie jest tak, że ktoś je zmusza, ale dzieci tak robią. Także, tak jak mówię, no, mnóstwo tu jest przyczyn. Musiałabym dokładnie znać historię. Jedno jest pewne i to chciałabym, żebyście wiedzieli, że wiadomo, że nikt nie chce źle. I wiadomo, że uczymy się kochać. I teraz każda sytuacja kryzysowa, warto, żeby sobie zadać pytanie, co mogę zrobić, co mogę zmienić. Jeśli nie znajduję takiej odpowiedzi, warto pójść i poszukać. Może ktoś inny pomoże nam ją znaleźć. Co ja mogę zmienić? Od czego mogę zacząć? Bardzo dziękujemy.
Nie powróciła pani Iga, to jest takie pytanie do państwa Grzybowskich, takie lżejsze, taką na lżejszą nutę, bo musimy kończyć nasze spotkanie. Państwo, jak śledzicie plan, to zauważyliście, że troszkę sobie pozwoliliśmy na przykład teraz na kolejną zmianę. Kolację na 18.30 przesunęliśmy, wiedząc, że państwo jesteście dobrymi słuchaczami i wybierzecie tak cenną kolację tutaj dla nas najpierw.
Zaraz
ale to właśnie myślę, że może to będzie, być może to będzie chyba ostatnie pytanie. Jaką państwo macie, cały głos oddajemy panu, jaką państwo macie receptę na małżeńską rutynę?
Żono? Gdzie jesteś, żono? Dobrze. Na małżeńską rutynę. Ja myślę, że tu powinniście wypowiedzieć małżonkowie z dłuższym stażem niż my. No można powiedzieć, co my, co jest u nas, jakby...
Tak,
ja jeszcze państwo nie macie rutyny po tych 9 latach żadnej, tak?
Rutyny chciałem trochę doświadczyć. Myślę, że to jest warte, że to trzeba zdać sobie sprawę, że... Praca o małżeństwo nie kończy się wraz ze ślubem. Że to jest, jesteśmy tak nauczeni po prostu też, że kurs przedmałżeński trzeba odbyć. Oczywiście im krótszy, tym lepiej, żeby dostać po prostu papierek, żeby było zaświadczenie. Ale kiedy wchodzimy już w małżeństwo, jesteśmy małżeństwem, to po co mamy pracować na swoim małżeństwie? Już jesteśmy, raz powiedziałem, że ją kocham, po co mam więcej razy powtarzać, już zdania nie zmienię. Ale musimy się uczyć tego, że o małżeństwo trzeba dbać. I to chodzi właśnie o takie drobne gesty. Nie to, że ja mojej żonie kupię raz na rok bukiet z 365 róż, tylko każdego dnia dam jej jedną różę i myślę, że o takiej rutynie moja żona marzy. Ale właśnie pokazać właśnie, że my często jako ludzie wiemy, że po prostu powinniśmy w swoje życie inwestować, w swój rozwój, żeby, nie wiem, poszerzać, pogłębiać nasze kwalifikacje zawodowe, jakieś kursy, jakieś szkolenia, jakiś taki samorozwój. A zapominam o tym, że o małżeństwo też trzeba cały czas dbać, trzeba w nie inwestować. I to jest bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, żeby to nasze małżeństwo było wyjątkowe. Bardzo łatwo się zgubić w tym świecie takim codziennym, bo mamy mnóstwo obowiązków. My mamy teraz małe dzieci. Wszyscy nas pocieszają, że mamy mały kłopot, bo jak będą większe, to będą większy kłopot. Ja ciągle liczę, że będzie na odwrót. I ta gonitwa, bo te dzieciaki, bo tu wszystkie obowiązki, bo szkoły, bo przedszkola, bo praca, wszystko inne. I bardzo łatwo siebie zatracić w tym, łatwo siebie zgubić. I jesteśmy w takim kołowrotku i po prostu pędzimy. To się jeszcze, ten współczesny świat coraz prędzej, jeszcze bardziej się rozpędzamy razem z nim. I my nie mamy czasu właśnie na taką naszą codzienną relację. A to jest bardzo ważne. I to jest podstawa. To już też mówiliśmy, że to, co możemy dać najpiękniejsze naszym dzieciom, to jest nasza relacja małżeńska. I ja nie mam jakiejś takiej złotej rady, że jedną rzecz zrobicie i to będzie. Po prostu trzeba dbać. To tak jak tutaj Małgosia mówiła o nawykach, że pewne nawyki trzeba po prostu wykonywać. Najpierw po prostu zakasać rękawy i troszeczkę się do tego zmusić, żeby pewne nawyki zrobić. Bo często jak rozmawiamy, szczególnie właśnie z młodymi rodzicami, z młodym małżeństwem, no nie mamy czasu, tak? No nie mamy czasu, więc my nie pójdziemy na randkę, nic z tym nie da się zrobić. No i pytanie, czy faktycznie nic nie da się z tym zrobić, skoro jakby tak dobrze zliczyć i popatrzeć. My nie mamy czasu z sobą rozmawiać. A jak dobrze zliczyć, to jakieś podpiąć nam liczniki pod telefon, ile my czasu spędzamy na Facebooku czy na innych jakichś takich portalach i ile my czasu tracimy na jakieś takie głupoty. Nagle okazuje się, że tego czasu jest bardzo dużo, tak? Tylko my w złą stronę go akcentujemy. I myślę, że żeby mieć piękne, wspaniałe małżeństwo i żeby nie było tej rutyny, to niestety, przykro mi bardzo, drodzy Państwo, ale trzeba się starać, trzeba zakasać te rękawy. I trzeba się zaskakiwać. I to właśnie chodzi o takie drobne gesty, że mojej żonie zostawię karteczkę przy łóżku, że ja czymś ją zaskoczę, coś zrobię dla niej miłego. Oczywiście to może być piękna wycieczka do Paryża, myślę też, że ona się ucieszy, ale to chodzi o takie drobne gesty miłości, które one budują cały kształt. I myślę, że wtedy trudno będzie się sobą znucić i wpaść w taką rutynę, kiedy będziemy tak pilnować siebie, wszystkim nie oczekiwać, że mój współmałżonek będzie mnie zaskakiwał, tylko co ja jeszcze mogę wymyślić do mojego współmałżonka. I to będą proste rzeczy, właśnie jakieś takie romantyczne typu jakieś karteczki, liściki, kwiatuszki, a może być takie proste, że skarbie, to ty dzisiaj się połóż wcześniej, a ja ogarnę kuchnię, tak? Bez myślenia, że coś tam będziemy rozwijać temat. To tak jakby, a propos naszej konferencji. Po prostu ogarnę kuchnię. Albo właśnie ty dzisiaj wyjdź, ja zajmę się dziećmi, bo widzę, że tego potrzebujesz. Albo załatwię opiekę do dzieci i gdzieś wspólnie wyjdziemy. To nie musi być nie wiadomo co. Możemy wyjść, my się śmiejemy z żoną, że my nie musimy nie wiadomo chodzić do takiej filharmonii. Wystarczy, że zostawimy dzieci i pójdziemy przed blok na ławeczkę, ale sami, tak? I że, albo do Biedronki właśnie. Już nie pamiętam, kiedy z żoną byłem razem na zakupach w Biedronce. Zawsze schodzimy oddzielnie. I ktoś mówi, no tak, bo opieka, bo to tyle pieniędzy kosztuje, a więcej wydam na opiekę niż pójdę do kina i czy tam do restauracji, ale to naprawdę się opłaca. Jeśli będziemy wszystko przeczytać na pieniądze, no to faktycznie na wszystko będzie nam szkoda. Jeśli będziemy w stu mieć głowę, no tak, kredyt, wszystko. I no faktycznie nie będziemy mieli czasu, nie będziemy mieli motywacji, żeby trochę tych pieniędzy zainwestować albo po prostu stracić, tak to nazwijmy, na rzecz naszego małżeństwa. Ale to będzie najlepsza inwestycja, naprawdę. To będzie najlepsza inwestycja, jeśli zainwestuję w nasze małżeństwo. Ostatnio byliśmy właśnie w Licheniu i też taki mówiłem tam przykład odnośnie tego, że ty jako mężczyzna może się martwisz, że idzie zima, węgla nie ma i czym tutaj napalić, jak to zrobić i jakieś inne macie wydatki. A tu Grzybowski mówi, że mam 100 zł wydać na kwiaty dla żony albo na randkę. Ja cię, chłopie, zapewniam, że jeśli ty wydasz te pieniądze na swoją żonę, to ta żona stworzy, ta kobieta stworzy takie niesamowite ciepło w domu, które nie da się fizycznie... Tak, żadnym węglem i nie da się niczym innym tego by wytworzyć, bo to będzie takie ciepło płynące z serca. Już nie mówiąc, jakie będzie gorąco w sypialni, tak? Ale to jest właśnie bardzo, że my często skupiamy się takich drobnych, a bo tutaj, bo coś tam. Trzeba robić stop, trzeba się zatrzymać i takie drobne gesty po prostu. Kiedy myślicie, żeby wyjść na randkę i wydać dużo pieniędzy, a może tego nie macie, to po prostu kupcie sobie jakieś drobne świeczuszki, tea lighty za złotóweczkę, połóżcie wcześniej dzieci spać i zróbcie tą romantyczną kolację sobie w domu, tak? Weźcie sobie bigos ze słoika, które dała wam teściowa, ale ważne, żebyście zrobili to powolutku, nie śpiesząc się i żebyście właśnie mieli ten czas dla siebie. Chodzi o takie drobne gesty, które będą się składać na tą całość. A nagle okażecie się, że nagle będziecie myśleć o takich wielkich, niesamowitych rzeczach, a okaże się, że chodzi o te drobne.
Bardzo dziękujemy. Inaczej spojrzymy na bigot. To mam tylko jeszcze takie pytanie. Czy kongres małżeństw to dobry nawyk?
Prawda?
I dobra rutyna.
Tak, do tej tylko, rutyny że to jest raz w roku, to za rzadko.
To za rzadko. Uzupełnienie takie pewne,
tak,
prawda?
To trzeba przynajmniej raz w miesiącu jakiś porządny kongres. Nie, oczywiście to jest coś wspaniałego, to jest w ogóle coś wspaniałego, żebyśmy jako małżeństwo się formowali. I czy wspólne rekolekcje. Mamy taki zwyczaj z żoną, bo my dużo głosimy, jeździmy. Rzadko bywamy w domu. Ale to jest ważne, żebyśmy przynajmniej raz w roku mieliśmy my swoje rekolekcje, gdzie nie my głosimy, tylko my właśnie czerpiemy, gdzie my się przemieniamy. I ważne, że to były nasze wspólne rekolekcje małżeńskie, bo my też formujemy się oddzielnie. Powiem taką ciekawostkę. Moja żona uwielbia rekolekcje ignacjańskie, co jest niepojęte dla wielu osób, że jak to Isia nie mówi przez 5 dni? Jak, albo przez tam więcej, bo tam jest fundament, jest tylko 5 dni, kolejne tygodnie są dłużej. Wszyscy się dzwonią do mnie, jak moja żona jest na ignacjańskich konat, no dobra, no jakoś tam sobie radzi z tymi dziećmi, ale jak twoja żona, Boże, jak ona wytrzymuje bez mówienia? I zwyczaj jest tak, że moja żona wraca po tych 8 dniach i w jeden dzień nadrabia, więc jakby to jest, to na tym polega. Ale to właśnie warto, żebyśmy my jako małżeństwo też zainwestowali jakieś fajne rekolekcje. I tu też my możemy szukać długo i o, ten prowadzący, o, ten mniej fajny, ten bardziej fajny. Mamy szukać Pana Boga w tych rekolekcjach i Pan Bóg zacznie działać cuda. Więc polecamy oczywiście kongres jak najbardziej, ale też po prostu coś działać. A może w twojej parafii myślisz, że nie ma czegoś, to może jest moment, żebyś ty coś w swojej parafii rozkręcił. Może ty zrobisz jakiś taki mini kongres albo jakieś mini rekolekcje. Pan Bóg naprawdę działa w niesamowity sposób, często niezaplanowany, więc nie bójmy się otworzyć na działanie Pana Boga.
Bardzo dziękujemy. Pan Bóg w niezaplanowany sposób nam pozwolił się tu spotkać. To taki dość spontan ostatniej chwili i bardzo się z tego cieszymy. Czy jeszcze jakaś myśl ostatnia? My byśmy mogli długo tak, prawda, siedzieć, zadawać pytania. Myślę, że teraz gdybym oddała mikrofon, to pewnie się u Państwa pojawiają różne pytania, ale trudno, czas się tym razem skończył.
Pierwsze może jeszcze pytania, kiedy kolacja, tak?
Właśnie. I na to już odpowie Michał. Dziękujemy.